Fangor był artystą, można powiedzieć, bardzo szczęśliwym, dlatego że on odnajdywał spełnienie w procesie twórczym i uwielbiał swoje obrazy. Także co może więcej się przydarzyć artyście, jeżeli obrazy dają mu szczególną radość, takie przeżycie. On nawet, gdy dostał doktorat honoris causa w Gdańsku w zeszłym roku, napisał list, już niestety zdrowie nie pozwalało mu być tam i osobiście uczestniczyć w wystawach i w laudacji, ale mówił o tym, że życzy wszystkim artystom, żeby właśnie tym młodym i tym starszym, właśnie wszystkim z Akademii Gdańskiej, żeby właśnie malowanie dla nich było tak dużym przeżyciem, żeby przypominało właśnie takie przeżycia orgazmu, że takiego pełnego spełnienia właśnie w procesie twórczym. Także to coś takiego było u Fangora, taka olbrzymia wiara w to, że po pierwsze, że malarstwo to jest jego miejsce, jego droga i jego życie. I nawet jak w życiu każdego twórcy są momenty wielkich sukcesów i momenty ciszy, że stosunkowo niewiele się o nich mówi i nie ma tak wielkiego zainteresowania ich twórczością. Fangor to wszystko przeżył, począwszy od swojego debiutu. W 1948 roku debiutował właśnie w foyer Teatru Żydowskiego w Warszawie taką wystawą, w której pokazał obrazy, którymi chciał porozmawiać ze swoimi promotorami właśnie, ze swoimi nauczycielami sztuki malowania, między innymi z Pruszkowskim. I zapraszał Pruszkowskiego jeszcze wtedy, kiedy Pruszkowski żył, jeszcze przed wojną, na taką wystawę, kiedy namaluje zupełnie inne obrazy niż te, które właśnie Kowarski i Pruszkowski malowali, bo drugim jego nauczycielem wielkim był Kowarski. No, Pruszkowski już nie żył, Kowarski też już nie żył, bo zmarł w 1946 roku, ale te obrazy powstawały już od 1946 roku i Kowarski żadnego z tych obrazów, które były pokazane w 1948 roku na tej debiutanckiej wystawie Fangora nie zobaczył. A były to obrazy, które właśnie odchodziły od tej tradycji malowania, takiej tradycji, która korzeniami swoimi sięgała jeszcze końca XVIII wieku, malarstwa francuskiego, bo Pruszkowski był frankofilem, uwielbiał w ogóle Francję we wszystkich wymiarach, uwielbiał Francję sery wina, uwielbiał literaturę francuską, uwielbiał malarstwo francuskie. Dawał takie przykłady Fangorowi, że ma się trzymać Chardena, Fragonarda i tak dalej, natomiast nie dać się skusić takim różnym modernistycznym tendencjom. Tymczasem w 1948 roku Fangor namalował obrazy właśnie takie, które można byłoby nazwać z ducha modernistyczne, dlatego że one próbował w nich łączyć kolorystykę ludową, jaskrawą, kontrastową z formą kubizującą, prawda? I wystawa ta właściwie spotkała się z niewielkim zainteresowaniem, prawie jak na jego apetyty żadnym, bo po tej wystawie ukazała się krótka recenzja, ale czyja? W wykonaniu Janusza Boguckiego, który później, no to była wielka postać polskiej historii sztuki, polskiej krytyki artystycznej, polskiej sceny artystycznej, ale wtedy w 1948 roku no to był jeden z krytyków, prawda? I Fangor o tej krytyce dowiedział się, o tej nocie pochlebnej, prawda? Dowiedział się już zdecydowanie później, wydawało mu się, że ta wystawa przeszła bez specjalnego echa. I później w latach od 1949 roku do 1953 Fangor, zresztą tak jak wielu, nie ze względów jakiejś prawda, presji politycznej czy czegoś takiego, tylko uważał, że po prostu artyści muszą być w dialogu z ludźmi, z całym społeczeństwem, a szczególna wdzięczność należy się ludziom, którzy odbudowują Warszawę, którzy odbudowują Polskę. I stąd właśnie ta przygoda, czy ten okres, który był u Fangora przez pewien okres takim szczerym zaangażowaniem i zresztą świetnie namalowane obrazy. Matka Koranka, czy postaci, czy no tych obrazów nie ma tak wiele, bo on raptem 6 obrazów przez te lata namalował, ale zajął się w tym czasie plakatem i właśnie no, był współtwórcą Polskiej Szkoły Plakatu. Takie plakaty jego jak Mury Malapagi do filmu Klementa czy Maklowia to one zrewolucjonizowały w ogóle sztukę plakatu w skali światowej, a dla polskiego plakatu wyznaczyły mury Malapagi, otworzyły historię polskiej szkoły plakatu, a Maklowia to był drugi takt, prawda, że to zupełnie nowy okres historii plakatu się zaczął. Chociaż jego przyjaciele to byli wspaniali plakaciści, jak Tomaszewski, prawda, czy Zamecznik, czy inni. Także tu wiele się takich rzeczy zdarzyło. No i to, co my dzisiaj bardzo często podkreślamy, to właśnie to przejście w stronę obrazów nieprzedstawiających, które dokonywały się stopniowo, bo tutaj na tej wystawie mamy dwie próby, taką próbę kubizującą i próbę surrealistyczną, poszukiwania dla siebie nowych środków wyrazu, nowego sposobu wypowiedzi, ekspresji. I to były pojedyncze obrazy, bo Van Gogh stosunkowo szybko znalazł dla siebie właśnie to, co podpowiedziało mu doświadczenie pracy z architektami i pracy z plakatem. Taką drogę poszukiwania na płaszczyźnie obrazu możliwości działania przestrzennego zupełnie innego niż to, które podpowiadała tradycja malarska, a więc nie sięganie do renesansowej perspektywy zbieżnej, którą uwielbiał i uwielbiał Leonardo da Vinci, to był jego heros, ale właśnie jakby przeciwstawić się tej tradycji próbował, przeciwstawić się tej ideologii okna, właśnie obrazu jako okna, prawda? Zawirować, zburzyć właśnie ten rodzaj widzenia. Podniecała go fenomenalność obrazu, to, że można właśnie zrobić zjawisko z obrazu i stąd te wszystkie elementy, które były takim warsztatowym rozstrzyganiem obrazu i wprowadzały do malowania, jak podmalówki czy budowanie elementów obrazu, które miały tworzyć dopiero tło czy atmosferę tego, co się ma pojawić, prawda, jako malowidło same, to zobaczył, że to zaczyna odgrywać bardzo istotną rolę, że to może być czymś zasadniczym w obrazie, że właśnie tu w tym momencie jakby zdefiniowało się to jego pojmowanie malarstwa, że najważniejsze jak, że temat może być dowolny, ale najważniejsze jak on zostanie rozstrzygnięty. I wtedy właśnie z tych 24 obrazów, które wtedy nie nadawały się do definicji malarstwa, bo one przez ówczesnych ludzi sztuki nie były uznawane za obrazy. To były dopiero półprodukty, prawda? Stąd bardzo często Van Gogh też posługiwał się takim terminem obrazy głodne, prawda? Że one jeszcze mają apetyt, jeszcze coś chcą, prawda, żeby zostały skończone. Więc on z tych obrazów stworzył coś w rodzaju takiej konstelacji, w której można było się odnaleźć, prawda? I właściwie zmiana pozycji widza powodowała zmianę całkowitą tego obrazu, tego zjawiska, tego procesu, w którym on się odnajdywał. Czyli Van Gogh zrobił coś, co wydawałoby się zupełnie niemożliwe, bo zaprosił widza do tego, żeby wszedł do obrazu do środka, prawda? I ta instalacja, to studium przestrzeni, ono dawało taką szansę, że wchodziło się do środka dzieła sztuki i wszystko, co było w sali, sufit, podłoga, jakieś krzesło pani pilnującej porządku, należało do tej kompozycji. I właśnie dlatego rzecz nazywała się studium przestrzeni, prawda? Bo dawała widzom szansę, żeby przeżyć tą przestrzeń. Oczywiście my jesteśmy przyzwyczajeni do chodzenia drogami ubitymi i wtedy też publiczność, która była przyzwyczajona do bywania w takich miejscach jak galerie, uważała, że to jest jakiś wygłup, że to jest jakiś absurd, że tutaj powieszono jakieś płótna niedokończone i to nie jest żadna wystawa malarstwa, więc na plakacie pisano Wojtusiu, Wojtusiu, popraw się, co za wygłupy i tak dalej, prawda? Więc to trzeba było czekać naprawdę dosyć długo, żeby pojawiły się w opracowaniach, takich jak na przykład taka monografia malarstwa polskiego napisana przez Aleksandra Wojciechowskiego, stwierdzenia, że oto w 1958 roku w Salonie Nowej Kultury mieliśmy do czynienia z wydarzeniem epokowym. Pierwszy environment w skali światowej miał miejsce w Polsce, w Warszawie, właśnie w tej galerii nowej kultury, prawda? Tak, także tutaj trzeba było jakby wykuć nowe słowa, nowe pojęcia, nową wyobraźnię rozbudzić, żeby to dzieło Van Gogha w jakiś sposób oswoić i móc o nim opowiedzieć. No, w 1961 roku Van Gogh wyjechał z Polski. Najpierw do Wiednia, później do 1966 roku był w Wiedniu, Paryżu, Berlinie i w Londynie, w BAF, tam takim potworowskim przejął tam katedrę malarstwa. I gdy zmieniły się zasady prawa emigracyjnego w Stanach Zjednoczonych, w 1966 roku wyjechał do Ameryki. Tam od dawna interesowała się nim znakomita kolekcjonerka i promotorka życia artystycznego w Stanach Zjednoczonych. Umożliwiła mu kontakt ze środowiskiem amerykańskim. To była Beatrice Perry, bardzo ważna postać w tamtych latach w sztuce amerykańskiej. I jak Van Gogh pojawił się w 1966 roku, był już znany stosunkowo w Stanach Zjednoczonych, dlatego że on w 1965 roku brał udział w epokowej wystawie, która miała miejsce w Museum of Modern Art. Było to Responsive Eye. Było to takie otwarcie op-artu. To był wystawa, manifest sztuki optycznej, właśnie wydarzenie w skali światowej. I w 1966 roku wielkie miejsce zajmowała w sztuce, na scenie nowojorskiej galeria Artura Leiwy, która się nazywała Galeria Chalet. I tam Van Gogh stał się wiodącym artystą. Obok zresztą Van Gogha był też inny znany artysta w tej galerii, Lebenstein. Także do śmierci tego galerzysty Van Gogh współpracował z tą galerią. Przynosiło to znakomite rezultaty i zaowocowało w końcu wystawą Van Gogha, indywidualną wystawą w Guggenheim Muzeum. To było niezwykłe osiągnięcie. Do tej pory Van Gogh jest jedynym Polakiem, który miał indywidualną wystawę w Guggenheimie. Był to grudzień 1970 roku. I to był wspaniały okres wielkiej popularności Van Gogha. O nim pisał The New York Times i inne gazety. Van Gogh, jego wystawa krążyła po Stanach Zjednoczonych. Zaczęło się w Guggenheimie, kończyło się w Muzeum Uniwersyteckim w Berkeley. Także no, w słynnym miejscu, gdzie też znamy to miejsce stąd, że tam Czesław Miłosz przez lata właśnie żył i pracował. No, lata 70. to były lata sukcesów amerykańskich Wojciecha Van Gogha. W tym czasie też pracował jako nauczyciel, prawda? Pracował w Instytucie Sztuki, kształcił studentów, chociaż tego nie lubił. I właściwie ten epizod nowojorski trwał do 84 roku. Oczywiście druga połowa lat 70. i lata 80. to zainteresowanie twórczością Van Gogha w Stanach Zjednoczonych zmalało zdecydowanie i Wojciech Van Gogh mówił później po latach, że w Stanach Zjednoczonych jest tak, jak to mówił Warhol, że każdy ma swoje 15 minut. No, trochę przesadzał, dlatego że właśnie to jest tak trochę sinusoidalnie, bez jakiejś regularności, prawda? Że jak jest naprawdę wielka sztuka, to ona po prostu co jakiś czas znowu wraca i teraz mamy taki wielki renesans Wojciecha Van Gogha w skali szerszej. Dwa lata temu miałem zaszczyt współpracować przy takiej wielkiej realizacji w Londynie, gdzie pokazaliśmy właśnie z tego okresu opartowskiego Van Gogha 30 obrazów. Było to wielkie wydarzenie, bardzo ciepło przyjęte w Londynie i bardzo relacjonowane. W tej chwili do obrazów z lat przełomu lat 50-tych, 60-tych nawiązał znakomity galerzysta James Major, który prowadzi jedną z najbardziej prestiżowych londyńskich galerii, The Major Gallery. Systematycznie pokazuje i u siebie w galerii, i na takich prestiżowych targach jak w Bazylei właśnie dzieła Van Gogha. Gdy Van Gogh zaczął przyjeżdżać do Polski. W 90 roku miał wielką retrospektywę w Zachęcie. W 96 roku pojawił się w muzeum w Chełmie i brał udział w plenerze przygotowanym przez dr Bożenę Kowalską w Okunince, w takich słynnych plenerach. I od 1999 roku mamy go już w Polsce na stałe. Przyjechał z Ameryki, przeprowadził się w 1999 roku i zaczął się cykl jego wystaw monograficznych wtedy. Współpracował z Muzeum w Radomiu, współpracował z placówką w Chełmie, z muzeami narodowymi. Zaowocowało to wielką wystawą monograficzną Van Gogha w 2002 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Od tamtego czasu, od 1999 roku współpracuje z Wojciechem Van Goghem i reprezentuje go do dzisiaj, bo współpracuje w tej chwili ze spadkobiercami Wojciecha Van Gogha. Po 2002 roku następna wielka retrospektywna wystawa miała miejsce w 2012 roku w Muzeum Narodowym w Krakowie i rok 2015 znowu przyniósł szereg dużych takich retrospektywnych wystaw. To była wystawa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jesienią cykl wystaw zaczął się od Orońska, gdzie w Orońsku była duża retrospektywa form przestrzennych Van Gogha i rzeźb, a następnie Van Goghowi przyznano doktorat honoris causa w Gdańsku, w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i tam miały miejsce cztery duże wystawy, które pokazywały różne okresy jego twórczości. W Akademii Sztuk Pięknych była wystawa przekrojowa, pokazująca obrazy z różnych okresów. W Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie była wystawa dedykowana Heweliuszowi, związanemu z Gdańskiem i to były najnowsze obrazy i jedna rzeźba. Natomiast w nowej szkole filmowej w Gdyni były pokazane obrazy telewizyjne, taki szczególny cykl w twórczości Van Gogha z końca lat 70. i lat 80. i wystawa plakatów miała miejsce też. Także Van Gogh zmarł dosłownie parę dni po tym, jak został nagrodzony właśnie tym doktoratem honorowym i w całej tej uroczystości już nie mógł ze względów zdrowotnych wziąć udziału. Zmarł 25 października 2015 roku. Van Gogh po prostu to geniusz. On właściwie czego się nie dotknął, to wszędzie zostawił właśnie ślad po sobie. Tak było ze sztuką realistyczną, tak było z architekturą, tak było z plakatem, tak było z op-artem, prawda? Wszędzie on po prostu starał się najlepiej jak można malować obrazy, ale przy okazji jakby będąc wierny malarstwu i obrazowi, udawało mu się zostawić jakiś ślad taki, po którym jest rozpoznawalny, że to właśnie on, prawda? I to jest zupełnie wyjątkowa sytuacja w skali światowej, także z pewnością będziemy wracać do Van Gogha, szczególnie teraz, kiedy właśnie jego już nie ma i jest ten dystans, prawda, że możemy odnosić się do całości jego twórczości, bo ona już została jakby zamknięta jego ostatnimi obrazami, to widzimy coraz więcej, prawda, coraz nowych sensów dopatrujemy się i coraz nowych wartości doświadczamy właśnie kontaktując się z jego twórczością. Szczególną okazją jest tutaj ta wystawa w Kazimierzu, dlatego że są tutaj sygnalnie przywołane obrazy z różnych okresów, z okresów bardzo ważnych, ale to, co chciałbym podkreślić, to jest to niezwykłe doświadczenie takie, właśnie ta wystawa, bo są tutaj obrazy z takich momentów przełomowych, kiedy on śmiało zmieniał swoje okresy, przechodził w malowaniu od jednego do drugiego, bo uważał, że po prostu trzeba być wiernym temu czasowi i malarstwu, prawda? Także on nie był wierny uniformowi, prawda, w który został wsadzony, tylko był odważny, prawda? Jak okrzyknięto go wielkim malarzem op-artu, to on śmiało przeszedł do malowania obrazów międzytwarzowych później i to jakby stwarzając nam problem, bo my musieliśmy na nowo się go uczyć, prawda? I teraz, kiedy to wszystko już możemy porównywać, odnosić, to widzimy, że to wszystko jest jednego ojca, ale jest tak różne, prawda? Tak wspaniałe.